Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. 560 miliardów euro wyniosły straty gospodarcze wywołane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi w krajach Unii Europejskiej w ostatnich 40 latach. Czy jest to efekt zmian klimatycznych? Jakie straty poniosła Polska? Czego spodziewać się w przyszłości? O tym rozmawiam z Pawłem Leszczyńskim, kierownikiem zespołu strategii w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Ja nazywam się Maciej Miniszewski i zachęcam do wysłuchania odcinka. Czym są te ekstremalne zjawiska pogodowe?
Przede wszystkim możemy tu wymienić burze, gradobicia, ale także fale upałów, susze, pożary lasów, czy też silne mrozy. Oprócz samej natury zjawisk ważne jest ich natężenie, stąd mówimy o ekstremalnych zjawiskach pogodowych i klimatycznych.
Okej, i skąd się wzięła ta liczba, którą przytoczyłem na wstępie, też z tekstu, który będzie opublikowany w Tygodniku Gospodarczym, 560 miliardów euro. I żeby nadać tej liczbie kontekst, na tyle były szacowane m.in. przez ukraińskie władze straty materialne i finansowe spowodowane rosyjską inwazją od lutego do czerwca 2022 roku. Więc to jest ta skala, 560 miliardów euro. Skąd się wzięła ta liczba?
Kwota rzeczywiście jest olbrzymia i robi wrażenie. Można ją, szukając kolejnych analogii, zestawić choćby z wartością instrumentu odbudowy Next Generation EU, czyli tego narzędzia, które ma pomóc europejskiej gospodarce odbudować się po kryzysie pandemicznym. On jest wart około 750 miliardów euro. Więc możemy powiedzieć, że straty gospodarcze wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych i klimatycznych stanowią około 3/4 pakietu antykryzysowego, który Unia Europejska przyjęła kilka lat temu w związku z pandemią. Kwota wzięła się z szacunków Europejskiej Agencji Środowiska. Na tyle, czyli na 560 miliardów euro szacowane są straty, jakie wszystkie państwa Unii Europejskiej poniosły w związku z tymi ekstremalnymi zjawiskami w latach między 1980 a 2021, czyli przez ostatnie 4 dekady w związku ze zmianami klimatycznymi zafundowaliśmy sobie takie właśnie straty.
No i tutaj, żeby być uczciwym, rzeczywiście tutaj mówimy o rozkładzie przez te 40 lat, natomiast to nie jest tak, że to działo się jakoś równomiernie na przestrzeni tych lat. Powiedz, czy to zjawisko nabiera rozpędu?
Niestety tak, trend nie jest liniowy, to znaczy o ile jeszcze w dekadzie między 81 a 90 rokiem te straty wynosiły niecałe 10 miliardów euro, to już w rekordowym roku, czyli ostatnim roku tego pomiaru 2021, one sięgnęły 56,5 miliarda euro, czyli sam 2021 rok odpowiadał za 10% tej kwoty globalnej 560 miliardów. I tu rzeczywiście szacunki są takie, że w okresie 2009-2011 mieliśmy do czynienia z łącznym wzrostem na poziomie 32%, jeżeli chodzi o wartość strat, czyli o ponad 2% rocznie. Również przewidywania no chociażby IPCC, czyli Międzyrządowego Ciała Naukowego pod auspicjami ONZ, które zajmuje się jakby agregowaniem danych dotyczących zjawisk klimatycznych, między innymi też przewidywaniem na ich podstawie kolejnych możliwych wariantów zdarzeń. IPCC podkreśla, że nic nie wskazuje na to, aby te zjawiska miały ustać. Wprost przeciwnie, ich natężenie będzie rosło, w związku z czym straty również będą coraz wyższe. I na to musimy się przygotować.
O tym, jakie są projekcje, też porozmawiamy za chwilę, natomiast to, co mnie interesuje, to Europejska Agencja Środowiska podawała też te dane w rozbiciu na kraje. Które kraje najbardziej ucierpiały i jak w tym zestawieniu plasuje się Polska?
Więc jeśli chodzi o to, jak rozkładały się straty związane z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi między kraje, to najwięcej straciły największe gospodarki europejskie na czele z Niemcami, których straty szacuje się na ponad 150 miliardów euro. W dalszej kolejności mamy Francję ze stratami obliczonymi na ponad 106 miliardów euro. Na trzecim miejscu są Włochy, których straty oszacowano na niespełna 92 miliardy euro. Polska zajęła tutaj piąte miejsce z wynikiem na poziomie 16,5 miliarda euro, więc zauważalnie mniej niż te największe gospodarki. Jeżeli chodzi o przeliczenie tych strat per capita, czyli na mieszkańca, to tutaj liderem jest Słowenia. Tam każdy Słoweniec stracił 1918 euro w związku z tymi ekstremalnymi zjawiskami na przestrzeni ostatnich 4 dekad. Polska pod względem strat per capita jest akurat jednym z 6 najmniej dotkniętych ekstremalnymi zjawiskami krajów unijnych.
Okej, natomiast coraz częściej słyszymy o tym, że pojawiają się susze, pojawiają się powodzie również w naszym kraju. Ten trend pewnie będzie się nasilał w związku ze zmianami klimatycznymi. Natomiast co było najczęstszą taką przyczyną ogólnie wskazaną przez Europejską Agencję Środowiska? Jakie ekstremalne zjawiska pogodowe przyczyniały się do tych największych strat?
Za największą część strat odpowiadały powodzie. To było aż ponad 45%. W dalszej kolejności za około 1/3, czyli 33%, odpowiadały takie zjawiska jak burze i grad. Natomiast fale upałów, susze, pożary lasów i silne mrozy, czyli te cztery zjawiska, odpowiadały łącznie za ponad 20% strat. Rzeczywiście nawet w Polskim Instytucie Ekonomicznym w zeszłym roku szacowaliśmy, że takie zjawiska jak susze mają bardzo wymierne, negatywne implikacje dla gospodarki. Nawet 6,5 miliarda złotych mogła wynosić średnioroczna strata związana z suszami, jeżeli chodzi o wartość plonów, czyli te negatywne zjawiska bezpośrednio dla rolnictwa były wyliczone na taką kwotę.
Okej, czyli mogło to być jeszcze więcej. A ja ostatnio przeprowadziłem taką ciekawą rozmowę ze znajomym rolnikiem i on mówił o tym, jak istotne są ubezpieczenia w stabilizowaniu sytuacji gospodarstw rolnych i tym, jak ważnym czynnikiem jest to dla niego. Natomiast nie jest to popularne. I czy w tym badaniu też wyszło, że Europejczycy w ogóle się ubezpieczają?
Tutaj mamy taką sytuację, że właśnie pomimo tej narastającej częstotliwości zjawisk ekstremalnych, tylko około 30% tych strat było objętych ubezpieczeniami. Natomiast to jest wartość średnia dla krajów unijnych. Obserwujemy tutaj duże zróżnicowanie, to znaczy w Słowenii czy w Holandii ten odsetek wynosił ponad 75%, w Danii on wynosił 67%. Na drugim biegunie mamy takie kraje jak Bułgaria, Rumunia czy Litwa, gdzie ten odsetek wnosi pomiędzy 1 a 3%. Więc tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z zjawiskiem określanym jako luka ubezpieczeniowa. Zresztą ona w odniesieniu do skutków zjawisk ekstremalnych w krajach unijnych została już odnotowana w ostatnim raporcie przygotowanym przez Europejski Bank Centralny wspólnie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych. I tam rzeczywiście proponuje się wprowadzenie narzędzi wzmacniających ten system ograniczania strat makroekonomicznych związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi w Unii Europejskiej, proponując szereg narzędzi, zaczynając od uruchomienia chociażby specjalnych obligacji, czyli wykorzystania rynków finansowych do mitygowania skutków tych zjawisk, ale również szereg innych narzędzi, takich jak choćby partnerstwa publiczno-prywatne, czy nawet zabezpieczenia rządowe o charakterze fiskalnym w postaci specjalnie powołanych krajowych funduszy rezerwowych. Więc ten problem jest jakby już odnotowywany na poziomie takim wysokim, decyzyjnym.
No i tutaj też taki apel z naszej strony. Rzeczywiście te ubezpieczenia mogą być takim ważnym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej, takim jak gospodarstwo rolne na przykład. Na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na ten problem z perspektywy globalnej, bo mija blisko równy rok, od kiedy opublikowaliśmy raport Emitting Seven o 7 najbardziej emitujących gospodarkach na świecie. I tam było zaznaczone, że z powodu zmian klimatycznych w latach 2008-2020 blisko 320 milionów osób zostało zmuszonych do migracji. Ta liczba raportowanych katastrof naturalnych od 1970 roku wzrosła blisko pięciokrotnie. Tak więc to nie jest tak, że tylko Unia Europejska jest narażona na te katastrofy i ekstremalne zjawiska pogodowe.
Rzeczywiście liczba katastrof naturalnych wzrosła na około 400% na przestrzeni, można powiedzieć, relatywnie krótkiego czasu, czyli 5 dekad. Niestety jest tak, że najbardziej potencjalnie dotknięte kraje, jeżeli chodzi o negatywny wymiar zmian klimatycznych, to są kraje rozwijające się. Zgodnie z szacunkami z przytoczonego przez Ciebie raportu, Chiny do połowy XXI wieku mogą stracić nawet ponad 23% PKB. W przypadku Indii mowa tutaj o jeszcze większych wartościach, sięgających nawet 35%. Unia Europejska straci relatywnie mniej, ale nawet wśród krajów europejskich obserwujemy istotne zróżnicowanie, bo o ile w przypadku krajów północnych, takich jak Dania czy Finlandia, tutaj te straty są szacowane na około 5% PKB, to już jeżeli chodzi o Francję czy Grecję, one przekraczają znacząco 10%. Także bardzo ważne jest wzmacnianie odporności, czyli narzędzi adaptacji do zmian klimatu w tych krajach, które są najbardziej narażone. Na ten problem zwrócono również uwagę w strategii adaptacji Unii Europejskiej, gdzie pojawia się liczba 93%, to znaczy taki odsetek publicznych i prywatnych środków finansowych, jeżeli chodzi o finansowanie skutków zmian klimatu, jest przeznaczonych na mitygację, a więc jeżeli chodzi o narzędzia związane z adaptacją, to mamy tak naprawdę dużo mniejszy wolumen środków na to przeznaczonych, a trzeba wiedzieć, że pewne zmiany klimatyczne już są nieodwracalne. Te skutki, które obserwujemy, one z nami zostaną, nawet jeżeli będziemy zbliżać się do realizacji postanowień porozumienia paryskiego z 2015 roku.
Też przytaczałeś i rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem w podcaście, że nawet Bank Centralny Indii ogłosił, że taki koszt adaptacji sięgnie ogromnych kosztów. Tam był ponad $1 bln prawdopodobnie, tak?
Tak jest, tam był ponad $1 bln i to w horyzoncie relatywnie krótkim, bo do 2030 roku, więc w horyzoncie dłuższym to będzie jeszcze więcej. Mówimy tutaj rzeczywiście o ogromnych środkach.
Jasne, w samym raporcie Meeting 7 też wskazujemy, jakie te koszty powinny zostać zwiększone, żeby te cele porozumienia paryskiego osiągnąć. I tak jak wskazywałeś, gospodarki będą narażone na straty niezależnie od tego, w jakim stopniu ograniczymy ten wzrost temperatury. Jednak im bardziej będziemy go ograniczali, tym mniejsze będą katastrofy, mniejsze będą straty, mniejsze będą tragedie, więc chyba warto to robić.
Zdecydowanie. Kwoty z jednej strony, jeżeli popatrzymy na wartości bezwzględne, no to są astronomiczne, bo w raporcie szacowaliście, że sama Unia Europejska powinna w dekadzie do 2030 roku zainwestować $7 bln. Natomiast jeżeli chodzi o zestawienie tych kwot z PKB, to już nie jest aż tak astronomiczne, no bo to się przekłada na około 4,5% unijnego PKB. W przypadku Japonii mówimy o 6%, Stanów Zjednoczonych powyżej 6%. Więcej rzeczywiście powinny zainwestować kraje rozwijające się, Indie czy Chiny, około 20%, i to robi już większe wrażenie. Natomiast oprócz tego wolumenu pieniężnego, że tak powiem, ważne jest, żeby spojrzeć na koszty związane z zieloną transformacją jako na inwestycje, a nie pewien wydatek, który musimy ponieść nic z niego nie mając. Tutaj rzeczywiście szacuje się, że każdy dolar wydany na projekty związane z neutralnością klimatyczną, czy też wręcz obliczone na pochłanianie emisji, generują pozytywny efekt mnożnikowy w gospodarce. Więc my tak naprawdę rozwijamy gospodarkę, rozwijamy zielone sektory przemysłu, zielone miejsca pracy, zyskujemy podwójnie, ponieważ rozwijamy gospodarkę, przystosowując ją do wymogów współczesnego kapitalizmu, współczesnego świata, a jednocześnie redukujemy negatywny efekt związany z gospodarką, zwłaszcza z produkcją, na środowisko, a więc także na nasze życie, na nasze zdrowie, na jakość naszego codziennego funkcjonowania. I myślę, że jak zestawimy sobie te kwoty z pozytywnymi skutkami, to ich wydawanie wyda nam się dużo bardziej zasadne.
I to jest świetny wątek, który my możemy zakończyć, żeby traktować koszty zielonej transformacji jako inwestycje i już przestać mówić o tych kosztach, które tak zaznaczamy. To rzeczywiście jest inwestycja w naszą przyszłość. Bardzo dziękuję Ci, Pawle, za tę rozmowę. No i do usłyszenia. Zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków naszego podcastu.
Bardzo dziękuję.